Artykuł stanowi wielowarstwową analizę mechanizmów redukcji człowieka do znaku. Autor rozpina klamrę między banalnym stereotypem głupiej blondynki, a tragiczną historią antysemityzmu i współczesną architekturą dezinformacji. Stawia tezę, że tożsamość jest konstruktem znacznie głębszym niż powierzchowne etykiety. Świadome przejęcie społecznych ról oraz krytyczna analiza poznawczych uproszczeń pozwalają jednostce odzyskać sprawczość nad własnym znaczeniem. Tekst prowadzi nas od psychologii percepcji i strategicznego zarządzania wizerunkiem, przez analizę ekonomii oburzenia w mediach społecznościowych, aż po polityczną semantykę sporu o syjonizm i antysemityzm. Głównym celem jest wykazanie, że zarówno w przypadku koloru włosów, jak i przynależności etnicznej. W świecie zdominowanym przez algorytmiczne przyspieszenie i polaryzację, jedyną skuteczną strategią obrony podmiotowości staje się sekunda zwłoki. To tarcie poznawcze, które pozwala oddzielić fakt od manipulacji, a człowieka od narzuconej mu kategorii. Stereotyp blondynki to nie tylko uproszczenie, to kamuflaż i broń. Najpierw dostrzegamy kolor włosów, a dopiero później kompetencje czy charakter. Alisa Rosenheck pokazuje, że wizerunek głupiej blondynki może stać się osłoną, źródłem strategicznego niedoszacowania. Choć melanina nie determinuje inteligencji, kulturowe skojarzenia wpływają na naszą percepcję. Badania potwierdzają, stereotypy mogą modyfikować ocenę zdolności umysłowych. To figura ambiwalentna, pożądana, lecz lekceważona. Można jednak tę rolę przechwycić i obrócić przeciwko odbiorcy. Współczesna psychologia organizacji opisuje mechanizmy, przez które stereotypy płciowe rzutują na kariery kobiet. Kobiety częściej kojarzą się z ciepłem i troską, a rzadziej ze sprawczością. Jeśli kobieta jest zbyt miękka, uznaje się ją za niekompetentną. Jeśli działa twardo, zostaje ukarana za brak kobiecości. W przypadku Rosenheck farbowana blondynka staje się figurą złożoną. Ujawnia to absurd logiki obserwatora, który w kolorze włosów szuka opisu charakteru. Rosenheck obraca tę słabość przeciwnika na swoją korzyść. Kto zakłada brak argumentów u drugiej strony, często odkrywa karty zbyt wcześnie. Człowiek nie wybiera stereotypu, ale może decydować, jak na niego odpowie. Bottled Blonde współgra z architekturą White. Blonde. Jew. Rosenheck ukazuje tu trzy rodzaje poznania. Kategorię polityczną, stereotyp wizualny i pamięć wspólnotową. Autorka wprowadza figurę kaszariot, żydowskich łączniczek z czasu zagłady. Dla wielu z nich jasne włosy stały się narzędziem operacyjnym. Kamuflażem pozwalającym przenikać przez granice get. To przykład piecingu. Zjawiska, w którym jednostka jest odczytywana jako członek innej kategorii. W czasie wojny piecing oznaczał różnicę między życiem a śmiercią. Dziś dotyczy religii lub pochodzenia, będąc jednocześnie przewagą i obciążeniem. Człowiek nie jest bowiem arkuszem kalkulacyjnym intersekcji. Dowcip bywa bezpiecznym opakowaniem dla hierarchii, w której stereotyp podróżuje bez deklarowania zawartości. Rosenheck nie odrzuca kobiecości, lecz ją przejmuje. Współczesna psychologia organizacyjna wskazuje, że problemem nie jest deficyt kompetencji, lecz system percepcji. Tożsamość społeczna jest performatywna, tworzona przez powtarzalne akty i znaki. Rosenheck porównuje swoją rolę do historycznych kurierek, które wykorzystywały sposób postrzegania ich osób. Blondynka jest tu epistemologicznym sabotażystą. Wchodzi do systemu kategorii i pokazuje, jak łatwo nim manipulować. Jeśli kolor włosów czy nazwisko zmieniają ocenę kompetencji, problem nie tkwi w tych cechach. Prawdziwa subwersja to odmowa uznania ich za istotne tam, gdzie liczy się wiedza i argument. Stereotyp opiera się na uproszczeniu, a cyfrowy świat to maszyna do produkcji takich skrótów. Stereotyp i dezinformacja są spokrewnione. Oba oferują poznawczą wygodę, która zwalnia z trudu weryfikacji faktów. W obu przypadkach pierwszą ofiarą pada kontekst. Dezinformacja wymaga ludzkiej decyzji, choć architektura platformy silnie tę decyzję ułatwia. Slogan o sześciokrotnie szybszym rozprzestrzenianiu fałszu pochodzi z badań nad Twitterem z 2016 do 2017 roku. To jednak nie prawo natury, lecz statystyka konkretnego zbioru danych. Kluczowy jest wniosek. To ludzie, a nie boty, odpowiadają za przewagę kłamstwa. Fałsz wygrywa dzięki ludzkiej psychologii. jest nowatorski i budzi strach lub obrzydzenie. Prawda musi trzymać się faktów. Historię można zaprojektować pod odbiorcę, gdy nie ograniczają nas ramy prawdy. Fakt wymaga czasu i weryfikacji, a fałsz powstaje natychmiast. Współczesne platformy redukują informacje, usuwając kontekst i metodologię. Najgroźniejsza jest manipulacją ramą, czyli wykorzystanie prawdziwego fragmentu w fałszywym kontekście. Obraz sprawia wrażenie bezpośredniej obecności, tymczasem fotografia i film są zawsze kadrem. Decyzję o publikacji podejmuje się w sekundę. Liczniki polubień i zasięgi działają jak mechanizm uczenia. Analiza milionów postów potwierdza. Człowiek uczy się, za co środowisko płaci uwagą. Jeśli gniew zostaje nagrodzony, zaczyna się reprodukować. To fundament ekonomii oburzenia. System oferuje wymierne nagrody społeczne za treści moralnie naładowane. Tworzy to rynek sygnałów, gdzie status i przynależność wzmacniają wrogość międzygrupową. Kluczowym zjawiskiem jest radykalna widoczność. Najgłośniejsi użytkownicy dominują przekaz, tworząc obraz świata, w którym wszyscy krzyczą. Mechanizm ten wiąże się z efektem przyłączania się do większości. Powtarzane zdanie wydaje się prawdziwsze, bo staje się znajome. Nie trzeba budować konsensusu, wystarczy stworzyć percepcję powszechności. Człowiek rzadziej sprzeciwia się poglądowi uznanemu za dominujący. Dezinformacja staje się inżynierią percepcji tego, w co wierzą inni. Wojna po 7 października stała się starciem o interpretację obrazu. Wojna informacyjna to integralny element konfliktu fizycznego. Niebezpieczne jest żądanie natychmiastowej reakcji, gdy zdanie nie wiem przegrywa z pewnością. Badania wskazują, że problemem jest często zwykła nieuwaga. Rozwiązaniem może być heurystyka pause, analyze, contemplate, engage. To konflikt dwóch czasów. Kłamstwo operuje w sekundach reakcji, prawda zaś w godzinach sprawdzania. Sama weryfikacja faktów nie wystarczy. To ruch od reakcji ku słuchaniu. Od oburzenia ku tworzeniu. Metafora blond breakage prowadzi od włosa, który pęka pod wpływem przeciążenia, do człowieka, którego kryzys może złamać lub zmusić do budowy nowej struktury życia. Należy jednak unikać romantyzowania cierpienia. Katastrofa jest przede wszystkim katastrofą, a nie programem rozwoju osobistego. Psychologia rozróżnia rezyliencję, czyli powrót do stabilności, od post-traumatic growth, czyli wzrostu potraumatycznego, który rodzi się w zmaganiu z traumą. Opis autobiograficzny nie dowodzi, że nowotwór wywołuje kreatywność. Z perspektywy naukowej choroba bywa jedynie impulsem do rekonstrukcji sensów. Wiara w konieczność wzrostu tworzy przemoc normatywną. Czasem katastrofa jest tylko katastrofą. Metaanaliza 31 badań nad pacjentami onkologicznymi pokazuje wyraźnie. Pozytywna zmiana nie wynika z samej diagnozy, lecz wymaga konkretnych zasobów psychologicznych. Rana sama w sobie nie tworzy sensu. Nadaje go człowiek. To prowadzi do tezy Rosenheck, że kreatywność to wymyślne słowo na słuchanie. Słuchanie to coś więcej niż rejestracja dźwięku. To uwaga, rozumienie i odpowiedź. W świecie zdominowanym przez obraz kluczową kompetencją staje się właśnie słuchanie. Kreatywność to konkretne narzędzie rozpoznawania problemów, których inni nie zauważyli. Nowe rozwiązanie pojawia się często dlatego, że ktoś lepiej usłyszał pytanie. Vanderbilt University stworzył Tom. Globalną społeczność projektującą tanie rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowy jest model współpracy między twórcami a osobami, które żyją z danym problemem. Użytkownik nie jest jedynie beneficjentem, jest współtwórcą wiedzy. Inżynier wnosi technikę, ale osoba z niepełnosprawnością wnosi kompetencje doświadczenia. To korekta paternalizmu. Zamiast pytać, co możemy dla nich zrobić, projektanci pytają, czy naprawdę rozumiemy ich potrzeby. Model hakerów wypełnia lukę tam, gdzie klasyczny biznes zawodzi. Projektowanie dla ograniczeń paradoksalnie poszerza użyteczność dla każdego. Niedobór zasobów bywa katalizatorem innowacji. Jednak zbyt silny stres niszczy zdolność do eksperymentowania. Kryzys staje się szansą tylko wtedy, gdy człowiek zachowa przestrzeń poznawczą. Człowiek po kryzysie częściej tworzy nową wersję siebie z fragmentów poprzedniej biografii. To tożsamość narracyjna. Rekonstrukcja nie polega na usunięciu kryzysu z historii, lecz na znalezieniu sposobu, aby życie mogło mimo niego dalej istnieć. Kreatywność nie posiada kompasu etycznego. Dlatego innowacja potrzebuje słuchania. Dopiero wtedy tworzenie wiąże się z drugim człowiekiem. To różnica między wynalazkiem a odpowiedzialnością. W judaizmie słuchanie ma strukturę antynarcystyczną. W świecie kultury cyfrowej słuchanie staje się aktem kontrkulturowym. Mądrość leży w kolejności. Najpierw schema, potem odpowiedź. W trzeciej części książki Rosenheck przechodzi od kategorii społecznych ku pamięci międzypokoleniowej. Słowa "nie chcę żydowskich dzieci" stają się pytaniem o tożsamość i przekaz kulturowy. To intymne świadectwo zderzymy z koncepcjami postmemory Marianne Hirsch oraz pamięcią zbiorową. Analizujemy tu problem ciągłości wspólnoty i ryzyko przerwania transmisji dziedzictwa. Prywatna odmowa posiadania dzieci o określonej tożsamości nie jest aktem prawnym, lecz symbolicznym wymazaniem przyszłości. W socjologii rodziny taka decyzja ma ogromną wagę. Przekazujemy bowiem habitus, środowisko znaczeń i rytuałów. W judaizmie wymiar ten jest szczególnie silny. Religia trwa, bo staje się pamięcią tych, którzy nie byli świadkami wydarzeń. Pamięć jest efektem socjalizacji i osadzenia w kulturze. Zdanie o żydowskich dzieciach uderza w samo centrum tożsamości. Dziecko nie jest tu tylko potomkiem biologicznym, lecz ogniwem pamięci. Odmowa tej tożsamości sugeruje, że historia pokoleń powinna się tutaj zakończyć. To jednak niebiologiczny fatalizm. Żydowska ciągłość to splot prawa religijnego, wychowania i samookreślenia. Dane Pew Research Center pokazują, że współczesne rodziny mieszane potrafią skutecznie przekazywać tożsamość. Dramat Rosenheck to zatem odmowa wspólnej pedagogiki przyszłości. Koncepcja możliwych wersji siebie czyni rodzicielstwo kluczowym elementem osobistej narracji. Odrzucenie dziecka ze względu na jego żydowskość to zamknięcie wariantu własnej przyszłości. W społecznościach po zagładzie prokreacja staje się potwierdzeniem, że historia nie przerwała linii życia. Nie jest to jednak reprodukcyjny obowiązek jednostki. Prawo współczesne wyznacza granice. Wolność religijna obejmuje także prawo do niekontynuowania tradycji, pozostawiając te decyzje autonomii partnerów. Problematyczna jest biologiczna metaforyka Rosenheck traktująca żydowskość jako DNA lub epigenetyczne znaczniki oporu. Nie ma dowodów na genetyczny zapis woli świadectwa. Przyjęcie biologicznego esencjalizmu byłoby błędem. Odporność dziedziczy się kulturowo poprzez opowieści i praktyki. Przykładem jest sztuka z Theresienstadt. Więźniowie tworzyli potajemnie, by zachować godność. Rysując głód i zatłoczenie, odzyskiwali władzę nad reprezentacją rzeczywistości. Sztuka nie była schronem przed śmiercią, lecz narzędziem przeciwko zwycięstwu oprawcy. Pamięć komunikacyjna zostaje zastąpiona pamięcią kulturową nośnika. Transmisja odbywa się przez papier. Kultura ma własną technologię dziedziczenia, która jest stabilniejsza niż biologiczne metafory o pamięci genów. Ciągłość kulturowa i genetyczna to dwa różne porządki. Ból bohaterki jest konfliktem o prawo tożsamości do przyszłości w mikroskali rodziny. Każdy taki wybór jest mikroinstytucją polityki pamięci. Tożsamość trwa tylko wtedy, gdy ktoś uzna, że warto ją przekazać. Odpowiedź znajduje się w sieci intymnych decyzji o wychowaniu i pamięci. Pamięć może chronić tożsamość, ale bywa też mechanizmem permanentnej czujności. Warto zatem zweryfikować tezę Alicji Rosenheck. Przekonanie, że antysemityzm jest żółtym światłem dla demokracji. To sygnał ostrzegawczy, który zapala się przed pełną erozją pluralizmu. Choć nie każdy upadek systemu zaczyna się od nienawiści do Żydów, sposób traktowania tej mniejszości wskazuje na jakość instytucji liberalnych. Antysemityzm to nie jedna doktryna, lecz elastyczny repertuar narracyjny, który dostosowuje się do aktualnego kryzysu. Sprzeczność nie niszczy teorii spiskowej, ponieważ jej funkcją nie jest prawda, lecz redukcja złożoności świata. W tym ujęciu antysemityzm to styl myślenia, gdzie złożone procesy społeczne zastępują się intencjonalnym planem ukrytego aktora. Kozioł ofiarny redukuje wielowymiarowy kryzys do prostej opowieści o sprawcy, jednak przemoc zależy od układu interesów i jakości instytucji. Społeczeństwo z silnymi sądami może przejść przez kryzys bez prześladowań. Ideologia spiskowa oferuje produkt tańszy niż liberalna demokracja, czyli jedną przyczynę, jednego wroga i jedną moralną mapę. W systemie kapitalistycznym winni są bankierzy. Gdy wybucha rewolucja, mówi się o bolszewizmie. Ta teza jest niezniszczalna, bo przekształca każdy wariant rzeczywistości w potwierdzenie podejrzliwości. Przykład Henry'ego Forda obrazuje moment, gdy taki repertuar zyskuje kapitał i infrastrukturę masową. Od 1920 roku Ford normalizował teorie spiskowe, nadając antysemityzmowi prestiż ikony industrializacji. To mechanizm aktualny. Uprzedzenie adaptuje się do lęków epoki. Badanie studentów z amerykańskich uczelni wykazało dwa wzorce. Postawy antyżydowskie dominowały po stronie skrajnej prawicy, natomiast silnie antyizraelskie przekonania częściej pojawiały się po stronie skrajnej lewicy. Demokracja liberalna wymaga ochrony mniejszości przed przemocą większości. Mniejszość jest testem demokracji, ponieważ większość nie potrzebuje konstytucyjnej ochrony przed samą sobą. Jeśli prawo staje się warunkowe wobec grupy niepopularnej, tworzy to precedens przeciwko wszystkim. Społeczeństwo, które uczy się zawieszać podmiotowość jednej grupy, ćwiczy narzędzie potencjalnie zastosowalne wobec kolejnych. Związek między uprzedzeniem a przemocą zależy od roli instytucji i wpływów elit. Badania pokazują trwałość nienawiści, co jest dowodem na znaczenie lokalnych kultur i transmisję norm. Sama edukacja o zagładzie nie wystarczy. Dehumanizujący język oraz teorie spiskowe obniżają bariery wobec przemocy, szczególnie gdy wspierają je elity. Jeśli teoria spiskowa przenika do języka polityki, problem dotyczy architektury demokracji. Kluczowy test brzmi, czy społeczeństwo potrafi bronić praw ludzi, których nie lubi. Liberalny porządek istnieje po to, aby godność nie zależała od sondaży popularności. Pojęcia takie jak Żyd, Izraelczyk czy syjonista wywodzą się z różnych porządków, religijnego, obywatelskiego i politycznego. Traktowanie ich jako synonimów to błąd kategorialny o poważnych skutkach. Nie każdy Żyd jest Izraelczykiem, a nie każdy Izraelczyk jest Żydem. Syjonista pozostaje kategorią ideową. To rozróżnienie obnaża mechanizm nieuprawnionego rozszerzania odpowiedzialności. Współczesne narzędzia definicyjne dotyczące antysemityzmu wykazują znaczącą wspólnotę normatywną. Definicja International Holocaust Remembrance Alliance oraz Jerusalem Declaration on Antisemitism zgadza się, że przypisywanie wszystkim Żydom odpowiedzialności za działania Izraela jest antysemityzmem. Spór dotyczy tego, jak daleko pojęcie to powinno sięgać w obszarze krytyki syjonizmu. Twierdzenie, że antysyjonizm jest antysemityzmem, jest zbyt szerokie. Odrzucenie syjonizmu nie jest samo w sobie antysemickie. Równie błędna byłaby jednak teza, że antysyjonizm nigdy nie może być antysemicki. Termin polityczny może pełnić funkcję maskującą. Gdy pojęcie syjonista zaczyna oznaczać każdego Żyda, mamy do czynienia z mechanizmem, w którym kategoria polityczna przejmuje rolę etniczną. Rosenheck proponuje test substytucji. Jeśli zamiana słowa syjoniści na Żydzi reprodukuje teorię spiskową, istnieje powód, by uznać to za antysemityzm. Diagnostyką jest test 3D Natana Szaranskiego z 2004 roku. Demonizacja, podwójne standardy i delegitymizacja. Demonizacja to przypisywanie Izraelowi cech absolutnego zła. Podwójne standardy polegają na wymaganiu norm, których nie stosuje się wobec innych państw. Najostrzejszy spór budzi delegitymizacja, czyli odmawianie Izraelowi prawa do istnienia. Historia Żydów sprawia, że argument o zdolności do samoobrony nabiera wagi. Zagłada utwierdziła przekonanie, iż bezpieczeństwo nie może zależeć wyłącznie od życzliwości większości. Dlatego antysyjonizm wymaga analizy treściowej. Jedno stanowisko może postulować demokratyczne państwo dla obu narodów, drugie zaś żądać całkowitego zniknięcia Żydów z regionu. To zasadnicza różnica moralna. Definicje antysemityzmu powinny być narzędziami interpretacyjnymi, a nie kodeksami karnymi. Wolność słowa na uniwersytecie wymaga możliwości formułowania poglądów kontrowersyjnych. To rozróżnienie chroni przed nadużyciami. Pierwszym jest używanie oskarżenia o antysemityzm jako tarczy przed krytyką Izraela. Drugim jest wiara, że zmiana słownika zapewnia niewinność. Uniwersalizm to niejednakowe odpowiedzi, lecz jednolitość metody zadawania pytań. Dokumenty takie jak IHRA, JDA i test Szaranskiego należy traktować jak trzy różne soczewki. Napięcie między nimi zmusza do analizy kontekstu, zamiast mechanicznego przypinania etykiet. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku ruchu BDS, gdzie odpowiedź nie może być zero-jedynkowa. Konieczne jest badanie celu, języka i rzeczywistych skutków działań. Ostatecznie największym wyzwaniem dla współczesnej demokracji nie jest pytanie o to, czy społeczeństwo darzy sympatią konkretną mniejszość. Kluczowe jest to, czy potrafi bronić praw ludzi, których w danym momencie po prostu nie lubi. Prawdziwa wolność i godność nie mogą zależeć od chwilowego sondażu popularności. Jeśli pozwolimy, by prawo stało się warunkowe wobec jednej grupy, stworzymy precedens, który prędzej czy później zostanie użyty przeciwko nam wszystkim.